cykl audycji Samotność w Kościele i w Demokracji, która realizowana jest w ramach rozmów niedokończonych, także i dziś na naszej antenie, co jest dla nas wielką radością. Niezmiernie serdecznie cieszę się i witam naszych dzisiejszych gości, a są to ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, witam wszystkich naszych radiosłuchaczy i bardzo serdecznie zapraszam do rozmowy.
Tak, tutaj podpisujemy się pod tym zaproszeniem oburącz.
Dzięki.
Oraz ksiądz Adam Kłonowski, doktorant UKSW, duszpasterz w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Warszawie Tarchominie.
Szczęść Boże, pozdrawiam i dołączam swoje ręce do tego podpisu pod zaproszeniem do takiego aktywnego uczestnictwa w naszej dzisiejszej rozmowie.
Tak, a rozmowa będzie się snuć, galopować może, o tak, lepiej, ponieważ już po pierwszej części widzimy, że to galop, ponieważ rozpiętość tematyczna jest niezmiernie duża, a to ze względu na bliskość tego tematu naszemu doświadczeniu życiowemu, mianowicie samotność w Kościele i demokracji. O samotności dzisiaj rozmawiamy, a chyba mało takich tematów, które byłyby nam tak bardzo bliskie. Przecież trudno sobie wyobrazić w ogóle osobę, dla której samotność nie oznaczałaby takiego bardzo konkretnego doświadczenia. Kogoś, kto nigdy by nie zaznał samotności. Samotność ma jednak wiele twarzy. Dla jednych oznacza czas przepełniony ciszą, takim wewnętrznym pokojem, takim również pewnym twórczym zamyśleniem, chociażby udajemy się na rekolekcje, aby wejść w taki świat pewnego rodzaju samotności. Dla innych jest to odpoczynek, a dla innych są to rzeczywistości zupełnie inne. Na przeciwległym biegunie kojarzy się ze smutkiem, wręcz z cierpieniem, z jakąś taką bolesną również izolacją, czy tęsknotą po prostu za kimś, kto nie przychodzi. Z uczuciem, od którego najlepiej byłoby po prostu uciec. Sięgając również do literatury, chociażby nasz wieszcz narodowy Mickiewicz, samotności, do ciebie biegnę jak do wody z codziennych życia upałów. Z kolei Goethe powiada, samotność jest dla mego serca radosnym balsamem. A Borys Pasternak w Doktorze Żiwago pisze, że prawdy szukają tylko samotnicy. Tak, jak to z tą samotnością jest? Najlepszy przyjaciel człowieka, właśnie tym przyjacielem jest samotność. Gdy wszyscy odejdą, ona jedna zostaje. Księże Adamie, jak to z tą samotnością jest?
O, po takim wprowadzeniu ojca prowadzącego, to rzeczywiście tutaj aż się prosi o to, żeby taki temat zgłębić, rozwinąć, zająć się nim dzisiejszego wieczoru, bo rzeczywiście on dotyka wielu z nas i właśnie w różnych wymiarach, niezależnie od wieku, niezależnie od profesji, którą mamy radość w życiu albo nieradość pełnić. I to, jak bardzo jest istotny to temat właśnie, chociażby świat czy o tym aktywność wielu pisarzy, autorów, ale nie tylko. Kiedy spojrzymy na nauczanie Kościoła, również widzimy, że ten temat dość często się przewija. Papież Franciszek w 2018 roku, w czasie swojej wizyty w Irlandii, kiedy zwracał się do rodzin, mówił o kulturze indywidualizmu i mówił wtedy takie słowa: świat mówi nam, abyśmy byli silni i niezależni, nie troszcząc się zbytnio o tych, którzy są samotni lub smutni, odrzuceni lub chorzy, jeszcze nienarodzeni lub umierający. Nasz świat potrzebuje rewolucji miłości. I to jest bardzo ciekawe i uderzające jednocześnie, że papież najpierw zwrócił uwagę na ludzi samotnych, na osoby samotne. Zresztą wielokrotnie mówi i pisze o samotności, o współczesnych, wyizolowanych ludziach żyjących w społecznościach bogatych, a jednak ubogich z powodu braku głębokich i trwałych relacji. Myślę też, że ten temat, który poruszamy dzisiaj, on wiąże się z tematami, które z księdzem profesorem poruszaliśmy w czasie ostatnich wizyt tutaj w telewizji Trwam na antenie Radia Maryja, kiedy mówiliśmy o apostazji i obojętności religijnej, bo rzeczywiście taka negatywna samotność, ten stan osamotnienia, one mogą prowadzić właśnie i do stanu apostazji, kiedy nie dostrzegam w swoim życiu Boga, kiedy modlitwa jakby nie pomaga, nie staram się o relacje z Nim, wtedy jestem skazany na siebie i doświadczam tego osamotnienia i podobnie obojętność religijna, skoro nie mam doświadczenia Boga, staje się on dla mnie obojętny i gdzieś, kiedy doświadczam może ciemności duszy mojej, może ta ciemna noc duszy, o której mówił święty Jan od Krzyża, ale nie tylko, wielu świętych przecież jej doświadczało, że w tym stanie również można zmagać się z tym, co nazywamy samotnością. Tutaj ojciec zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię, że z tą samotnością to jest tak, że ona ma dwa niejako oblicza. Właśnie to pozytywne i to negatywne. I dzisiaj na antenie, kiedy byliśmy w czasie tej audycji telewizyjnej, chyba rzeczywiście w większości mówiliśmy o tym negatywnym aspekcie, bo rzeczywiście, kiedy mówimy samotność, pewnie wielu z nas kojarzy się to z jakimś takim trudnym doświadczeniem. Ja też dzieliłem się, zresztą stąd się wziął ten dzisiejszy temat z takich refleksji związanych z wizytą duszpasterską, z kolędą. Na co dzień posługuję w parafii świętego Jakuba na Tarchominie w Warszawie. Za nami kolęda. Udało mi się odwiedzić około 400 rodzin. Rzeczywiście w wielu miejscach spotykałem się z osobami, które zmagają się z tym, o czym dzisiaj mówimy, z samotnością. I właśnie nie mówię tylko o osobach starszych, bo samotność niejednokrotnie dotyka tych, którzy zostali w pewien sposób na nią skazani przez swoją chorobę, przez śmierć kogoś bliskiego, przez jakieś trudne doświadczenia, chociażby takiej natury materialnej. Niektórzy zmagają się z doświadczeniem samotności dlatego, że są katolikami i często to wyrażają. Wiele osób wtedy się od nich odwraca w swoich miejscach pracy, w szkołach, w środowiskach. Coraz trudniej jest im jakoś się obronić. Dlatego tutaj właśnie o samotności w tym kontekście negatywnym doświadczenia takiego trudnego dzisiaj było bardzo dużo, ale warto pamiętać, że samotność może mieć też ten bardzo pożyteczny wymiar i widzimy, że sami pewnie często chcemy pobyć sami i nie dlatego być może, żeby się odizolować, bo to byłoby niebezpieczne i kiedy taki stan jest permanentny, takie izolacje od innych jest stały, wtedy trzeba być ostrożnym, ale są takie momenty, gdzie potrzebujemy po ludzku takiej pauzy, odpoczynku, takiego momentu, gdzie możemy gdzieś przeanalizować naszą tożsamość, porozmawiać ze sobą. Ja mogę się podzielić, że pracując na co dzień z ludźmi, będąc księdzem, starając się służyć najlepiej, jak potrafię innym, kiedy mam jakąś wolniejszą chwilę, to staram się pobyć sam po to, żeby zebrać myśli i trochę tak iść za tym jezusowym wezwaniem, idźcie i odpocznijcie nieco. I kiedy wysyłał Jezus właśnie uczniów, żeby właśnie poszli tak osobno, trochę właśnie, żeby doświadczyli tej samotności, też tej pozytywnej, tej konstruktywnej, która jest potrzebna po to, żeby właśnie dalej służyć. I myślę, że to jest takie zagadnienie, które dotyczy nie tylko księży, ale myślę, że jeszcze bardziej właśnie rodzin i tych, którzy chcą być dla innych. Żeby umieć być dla innych, trzeba umieć w pierwszej kolejności być ze sobą, a żeby z kolei umieć być ze sobą, to trzeba po prostu próbować i ten czas wykorzystywać twórczo. Dlatego warto gdzieś, myślę, ten temat zgłębiać. Osamotnienie jako ten brak umiejętności, często też znalezienia drogi do innych, brak więzi z drugim człowiekiem prowadzi nas często do smutku. Dlatego warto gdzieś szukać rozwiązań tego problemu i o tym dzisiaj między innymi mówimy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób samotność w naszym życiu powstaje, czy się generuje, no tutaj można przyczyn wskazać wiele, bo czasami to właśnie, tak jak mówiłem, czasami jest to samotność z wyboru, a czasami jest ona nam narzucona. Dlatego źródeł jest wiele i niestety samotność też ma wiele skutków i nie zawsze właśnie one są pozytywne. Czasami samotność prowadzi do egoizmu, czasami może rozwijać w nas narcyzm, w skrajnych przypadkach, w taki długotrwały stan właśnie tej samotności, tego poczucia, że nikt mnie nie rozumie, może prowadzić do depresji, z którą dzisiaj naprawdę zmaga się wiele osób. Według statystyk jest to 1,5 miliona Polaków w tej chwili. Więc nie jest to rzecz jakaś odosobniona, ale rzeczywiście jest to zjawisko bardzo społeczne i myślę, że wpisujące się w ten temat właśnie samotność w kościele i w demokracji, bo dotyka on właśnie zarówno ludzi kościoła, zarówno katolików, ale myślę, że wiąże się to ze wszystkimi zjawiskami, które przychodzi nam dzisiaj obserwować. To tyle tytułem wstępu i myślę, że możemy gdzieś wspólnie ten temat dalej pogłębiać.
Serdecznie dziękuję. Ksiądz Adam Kłonowski, doktorant UKSW, duszpasterz parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Warszawie Tarchominie. Ksiądz Adam zauważył, że może w tej pierwszej części akcentowaliśmy ten wymiar negatywny samotności, to może teraz zwróćmy na ten wymiar pozytywny samotności. Tak. To jest też naturalne, że na tym negatywnym się skupialiśmy w jakiejś większej mierze, bo tak nam się pewnie najczęściej jawi owa samotność w naszej rzeczywistości. Nie wolno nam jednak pominąć tej również jasnej strony tego na wskroś ludzkiego doświadczenia, jakim jest właśnie samotność. Samotność, księże profesorze, odczuwana jako dar. Może o tym wspomnijmy i również ten kontekst zarysujmy tak, że dając pewną perspektywę następnie do wspólnej rozmowy i podjęcia tego tematu wraz z naszymi radiosłuchaczami.
Tak, ja to rzeczywiście od tej strony pozytywnej, jeśli chce się samotność zobaczyć, to trzeba mówić o samotności jako powołaniu, jako swego rodzaju świadectwie, bo żeby zrozumieć, dlaczego człowiek chce żyć sam, to trzeba wejść na trochę wyższy poziom życia niż ten, który znamy z własnego doświadczenia. Dlatego, że nasze życie bierze początek z miłości dwojga ludzi. To ich słowo kocham, wypowiedziane do siebie nawzajem, przeradza się w relacje i z tej relacji powstaje nowe życie, dar nowego życia. Więc jeśli byśmy rozpatrywali na tym poziomie natury samotność jako powołanie, to będzie nam trudno zrozumieć człowieka, który rezygnuje z małżeństwa, rezygnuje z rodziny, rezygnuje z potomstwa, z wychowania swoich dzieci, z przekazania swojego dziedzictwa następnym pokoleniom. Bo to wszystko właśnie jest związane z życiem w relacjach, z życiem społecznym. Ale żeby zobaczyć pozytywne strony tej samotności, ojciec tu już takie dwie myśli przemycił w swoim intro. Najpierw jest to potrzeba takiego oczyszczenia umysłu. I rzeczywiście ludzie, którzy pracują twórczo, czy to będzie tak jak moja dziedzina nauka, czy to będzie jakaś dziedzina kultury, to są ludzie często potrzebujący samotności, potrzebujący takiego skupienia się w sobie. Jest to więc taki dobry przykład, że można niezawodowo być człowiekiem samotnym, czyli wykonywać pewne misje, pewne powołania, pewne dzieła i tutaj opierać twórczość tych dzieł na swojej samotności, niejako też na cierpieniu związanym z samotnością, z tym, że nie można tego, co myślę, co się we mnie dzieje, zweryfikować. Ja muszę to przelać na papier, muszę to przelać w materialne dzieło, czy to będzie nowy projekt architektoniczny, czy rzeźba, czy partytura nowych utworów. To wszystko sprawia, że ta samotność no, nie trafia w to zapotrzebowanie, jakie człowiek ma, żeby tym, co w nim jest twórcze, dzielić się z innymi. I może tego ludzie nie doceniają na co dzień, żyjąc w małżeństwach, że tym pięknem wspólnego życia jest to, że właśnie swoją twórczością, swoimi emocjami, swoimi przeżyciami można się dzielić z drugą osobą. Natomiast u wielu ludzi, tych właśnie powołanych do takich bardzo ambitnych, często wymagających dzieł, nie nazywajmy tego zawodem, tylko powołaniami, bardzo często widać, że jest to okupione takimi dłuższymi chwilami pozostawania z samym sobą. Ale to ma też te właśnie dobre strony. Dlatego, że wielu ludzi boi się samotności. Na przykład są właśnie takie osoby, które nawet są w stanie rozbić związek, nawet i może to być szczęśliwy związek małżeński, aby zdobyć dla siebie kogoś, kto wydaje się być najlepszym kandydatem na spędzenie reszty życia. Wiemy, że takie sytuacje też mają miejsce. Że zdarzają się takie związki, gdzie jest to jakiś sposób ucieczki od samotności. Mogą to być nawet jakieś przypadkowe związki i no, okazuje się, że to się często kończy dramatem, tragedią. Tutaj z warszawskiego środowiska można dać taki przykład, że połowa zawieranych małżeństw po prostu się rozpada i to są również małżeństwa sakramentalne. Co świadczy o tym, że to często mogła być właśnie decyzja nieprzemyślana, taka decyzja, żeby przerwać to pasmo samotności i wejść w relacje no nieodpowiedzialnie i niedojrzale. A też wspominaliśmy o tym, taką ucieczką przed samotnością dla wielu kobiet jest po prostu poczęcie dziecka z kimś, z kim ona nie chce spędzić swojego życia, ale chce mieć dziecko, żeby uwolnić się od tego lęku przed samotnością. Dla ludzi bowiem żyjących w relacjach właśnie samotność często ma postać takiego wpadania w jakąś studnię, z której właściwie trudno się samemu wydostać. I myślę, że dla tych, którzy wybierają powołanie do samotności, czy całkowicie rezygnując z życia małżeńsko-rodzinnego, jak chociażby wymogiem takim jest kapłaństwo i złożone przyrzeczenie celibatu i w życiu zakonnym złożenie ślubu czystości. Ale też są ludzie, którzy chcą się poświęcić jakiemuś dziełu. Czy to będzie dzieło apostolskie, ewangelizacyjne, misyjne. Mamy bardzo wielu świeckich misjonarzy, którzy rezygnują z życia małżeńskiego, z rodziny, po to, żeby się poświęcić pracy dla ludzi najbiedniejszych, potrzebujących pomocy, czy oczekujących na głoszenie im Ewangelii. Ale ci, którzy się decydują i można powiedzieć, wybierają powołanie, w które wpisuje się samotność, to są ludzie, którzy stają przed pewnymi wyzwaniami. I to jest ta też dobra strona samotności. Że samotność wyzwala w człowieku często nie tylko te lęki. Człowiek, będąc w samotności, nie tylko schodzi do jakichś piwnic swojej podświadomości i wydobywa lęki, jakieś, powiedzmy, dylematy, z którymi sobie nie umie poradzić, ale są to często wyzwania bardzo pozytywne. Bo on musi zapanować nad egoizmem. Człowiek, który wybiera samotność jako swoje powołanie, musi być człowiekiem otwartym na innych ludzi i to otwartym na bardzo bliskie relacje, często wymagające składania ofiary ze swojej dobroci, ze swojej miłości, ze swojej szczodrobliwości, swojego czasu. I tak jak widzimy samotność czasoprzestrzennie, no bo najpierw trzeba to sobie to określić, że samotność to jest przede wszystkim stan człowieka psychiczny, emocjonalny. Czyli samotność to przede wszystkim czas, który upływa nam bez relacji, bez bliskości z drugą osobą, bez możliwości dzielenia się swoją obecnością, bez takiego wchodzenia w relacje spotkania. Ale samotność to też przestrzeń. I wiemy, że ci pierwsi wyznawcy Chrystusa, w nich się rodziło takie pragnienie bycia z Bogiem sam na sam. Oni czuli w sobie, że to ich ja, które odkrywają w sobie, szuka jakiegoś odniesienia do ty. Ale oni tego nie odnajdywali w drugiej osobie ludzkiej, tylko czuli, że te ich pragnienia, które się rodzą, może zaspokoić, ale ty pisane przez wielką literę, czyli sam Bóg może być tylko dla nich tym partnerem w tej samotności, jaką wybierali, idąc na pustynię i tam spędzając czas na modlitwie, na medytacji i oddając się całkowicie w moc Ducha Świętego, który ich prowadził do takich stanów kontemplacyjnych. Więc jeśli mówimy o powołaniu, to oprócz tych takich skrajnie rozumianych wyborów, jak choćby też współczesne zakony kontemplacyjne, do których też idzie bardzo dużo ludzi wykształconych, którzy mają za sobą różne życiowe doświadczenia i szukają tej przestrzeni samotności właśnie w tych miejscach. To są miejsca. I takim miejscem samotności dla wielu jest Kościół. Dla wielu jest ta przestrzeń duchowa, jaką stwarza Kościół. I oni mówią tak, Kościół to jest nie tylko dla mnie miejsce, to nie jest tylko relacja, to nie jest tylko wspólna modlitwa. Kościół to przede wszystkim właśnie to miejsce, kiedy ja czuję, że jestem sam, ja i Bóg, że jesteśmy w jakiejś komunii. I pięknie obrazuje to właśnie Eucharystia, kiedy wspólnie słuchamy Słowa Bożego, wspólnie składamy Bogu dziękczynienie, ale kiedy przychodzi moment komunii, to każdy z nas idzie w procesji sam, aby spotkać się z Chrystusem i przyjąć Go do swojego serca. I myślę, że ta przestrzeń jest w tej przestrzeni życia religijnego, tej samotności ja i ty, Boże, jest bardzo ważna. Natomiast, żeby dotknąć też tej przestrzeni życia społecznego, to powinniśmy sobie właśnie powiedzieć, że dzięki ludziom, którzy odkrywają w sobie to powołanie do samotności, społeczeństwo zyskuje bardzo twórcze jednostki. Są to ludzie często nieprzeciętni w tych swoich darach, którymi zostali wyposażeni. Nieprzeciętni również w swoich sposobach pojmowania tego, co ich otacza. Oni często wyrastają ponad społeczność i to często są ludzie, którzy dawali społeczeństwu ideę. To mogą być wielcy filozofowie, teolodzy, ale też artyści, politycy, społecznicy, różnego rodzaju artyści. Więc społeczeństwo potrzebuje takich, którzy potrafią podejść do samotności twórczo, traktując ją jako wyzwanie, czyli takie uwalnianie się od tego skupienia się na samym sobie. I drugi wymiar w tym życiu społecznym to jest to, że właściwie ludzkość nie wymyśliła lepszego konstruktu życia społecznego niż oparcie się na rodzinie jako najmniejszej komórce. I jeśli społeczeństwo miałoby przetrwać i również demograficznie przetrwać kolejne, przejść w kolejne wieki, to potrzebuje rodziny. I jeśli społeczeństwo właściwie buduje swoją tożsamość na wartościach rodziny, a rodzina budowana jest na godności człowieka, na ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, na ochronie ludzi chorych, słabych, starszych w rodzinie, jeśli ona, tak rodzina jest budowana, to tym spoiwem życia społecznego, w którym rodzina stanowi podstawową komórkę, są właśnie ludzie z powołania samotni. To są ludzie poświęcający się służbie społecznej. No, kiedybyśmy tu posłuchali naszych rodziców, może dalej dziadków, to na przykład zawód nauczyciela to był zawód takiego powołania ludzi, którzy się całkowicie poświęcali wychowaniu, edukacji i oni nie mieli czasu na życie rodzinne. Gdy spojrzymy na dawne czasy, były takie zawody, no również na przykład służba wojskowa. Dla wielu też łączyła się z tym, że on rezygnował z życia rodzinnego. Wielu takich właśnie, którzy się poświęcało. Wielu polityków też było takich ideowców całkowicie oddanych służbie społeczeństwu. No, cała tutaj rzesza kapłaństwa hierarchicznego. To są ludzie właśnie wyłączający się z tych relacji małżeńsko-rodzinnych, żeby być dyspozycyjnie obecnym we wspólnocie. Ale podkreślmy to sobie, że jakiekolwiek by to było powołanie do samotności, to właściwym sposobem funkcjonowania w społeczeństwie jest bycie w relacjach, jest oddanie się w relacje z innymi osobami i traktowanie tych relacji priorytetowo. Czyli innymi słowy, człowiek samotny to nie może być samotna wyspa, odcięta od wszystkich i żyjąca na własny koszt i dla siebie, i dźwigająca tylko sam własny ciężar, bo to jest specjalne powołanie dla naprawdę niewielkiego grona wybranych, bo dzisiaj też jeszcze tacy mogą zdarzyć pustelnicy, którzy taki sposób realizacji powołania do samotności przyjmą, ale wszystkie inne rodzaje powołania do samotności powinny się łączyć z bliskimi relacjami z innymi ludźmi, aby nie doprowadzić do osamotnienia. I tu wracam do tych dwóch obrazów, kończąc to przedstawienie. Jeśli samotność traktujemy jak pobyt w szpitalu, czyli jest to chwila, kiedy leczymy się ze swoich słabości psychicznych, potrzebujemy oczyszczenia, potrzebujemy dystansu, potrzebujemy takiego przejścia przez pewną próbę bycia z samym sobą, ale później wracamy do życia społecznego, do normalnych relacji. Natomiast to osamotnienie, do którego człowiek mógłby doprowadzić, jeśli wejdzie to w stan chroniczny, samotność, to jest tak jak wizyta na cmentarzu, kiedy jestem sam i mam tę świadomość, że z nikim nie wejdę w żadną relację, bo naturalnie, fizycznie będę od, nawet gdybym wierzył w życie wieczne, nawet gdybym tutaj wierzył w zmartwychwstanie, to ten moment właśnie tego osamotnienia, że jestem sam bez relacji z żyjącymi, no to byłby ten stan rozpaczy, który niestety, o tym też wspomnieliśmy, może doprowadzić do autoagresji, czyli nawet do takiego zamachu na własne życie.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Serdecznie dziękujemy, księże profesorze. Dziękujemy księdzu Adamowi Kłonowskiemu, doktorantowi UKSW, duszpasterzowi w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Warszawie Tarchominie za wprowadzenie w nas w to dzisiejsze spotkanie, temat samotność w Kościele i w demokracji. Zapraszam również naszych drogich radiosłuchaczy do podjęcia tego tematu, do podzielenia się swoim doświadczeniem. Przypomnijmy numery kontaktowe dla tych wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w naszym spotkaniu. Z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery kontaktowe dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Serdecznie zapraszam do współtworzenia tematów i myślę, że wątków nam nie braknie, ponieważ temat, myślę, że podobnie jak każdy z nas, odzwierciedla pewnego rodzaju doświadczenie w tej samotności, także i tych doświadczeń pewnie nam nie braknie z tego, co widzę już po telefonie, ale tutaj mam nadzieję, że jeszcze może gdzieś między wierszami czy ksiądz Adam, czy ksiądz profesor również zwróciliby uwagę, o co też serdecznie proszę, o takie doświadczenie samotności, no, które jest nieuchronne, bo są takie miejsca, takie chwile w życiu każdego człowieka, wobec których musi stanąć sam, po prostu sam, nawet będąc otoczony przez kochających go bliskich ludzi, to jednak jest to doświadczenie, które musi przejść sam. Mianowicie doświadczenie chociażby choroby, a zwłaszcza doświadczenie umierania. To bym był też bardzo wdzięczny za ewentualnie jeszcze naświetlenie tego rodzaju samotności. Myślę, że bliski każdemu z nas, bo do tej samotności także zmierzamy i przez nią po prostu będziemy musieli przejść. Moi drodzy, 5 minut po godzinie 22, nim odbiorę pierwsze telefony, to samotność uczy nas. Utwór w wykonaniu Krystyny Giżowskiej.
Dzień przypomina mi, że samotnie dokończę dzień, nie wart jednej łzy. Pierwszy wieczór od lat, gdy ciebie brak, spokój mi skradł, a dał w zamian tęsknotę. Zamieszkał żal, nieproszony gość, będzie przy mnie do rana trwał, aż odejdzie noc. Wiem, że jesteś też sam, daleko tam, smutny jak ja, że los nam poznać rozstał. Ona jedna to wie, jak nam bez siebie źle. Samotność uczy nas liczyć czas. Ona powie ci, że tak kocham cię.
Krystyna Giżowska w utworze Samotność uczy nas. 9 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, samotność w Kościele i demokracja. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz Adam Kłonowski. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bardzo dziękuję za taką audycję. Brakowało mi tego, po prostu w telewizji trwam, żeby ktoś podjął taki temat, ponieważ na przykład ja mam problem ze swoją samotnością i nie mogę sobie poradzić i nie mam gdzie się zwracać. po prostu nie ma, nikt się nie ma, po prostu świat jest teraz taki, że każdy zajęty, rodzina i wszyscy, każdy zajęty jest sobą, gonieniem za pieniędzmi, za tym, za tamtym i człowiek zostaje sam. Mnie żona zmarła 7 lat temu i po prostu nie mogę do tej pory sobie dać rady. Jeszcze z początku, jak żona zmarła, znalazłem sobie trochę taką, bo jestem po 80, znalazłem sobie taką dodatkową pracę, ale wiadomo, że potrzebują młodych, starszych pozbywają się i tak dalej. I od 3 lat już jestem bez pracy, bez niczego i jestem sam. I bardzo mi ciężko z tym jest. Byłem u psychologa, nawet mi tam zaproponowali, byłem na psychologa, który tam mało czasu dla mnie miał. Dał mi tabletkę, proszę raz dziennie brać tabletkę i tak dalej. I wziąłem tabletkę, pół dnia chodziłem otumaniony i tak dalej. I odstawiłem po prostu te tabletki, bo mi nie o to chodziło, że mi ja po prostu mnie przytłumić, że mi ja o niczym nie myślał. No i tak dalej. I nie mogłem nikogo, nawet zwracałem się do księży, ale powiem tak szczerze, że księża też nie mają czasu na rozmowy. Parę razy próbowałem w jednej parafii, w drugiej parafii, nawet byłem na pielgrzymce i autokarowej, chciałem z księdzem tak porozmawiać na osobności. To nie ma, nikt nie ma czasu, żeby tak z takim człowiekiem porozmawiać. I człowiek zostaje po prostu, bo zostaje sam. I nikt się tymi ludźmi nie zajmuje. Ja się nie dziwię nieraz, że tyle ludzi jest, na przykład alkoholików, czy mają tam narkotyki, biorą czy inne, bo człowieka po prostu nieraz sytuacja do tego zmusza, że popełniają samobójstwo albo wpadają w alkohol. Ja też miałem możliwość taką wpaść w alkohol, bo mogłem w towarzystwie, chociaż nie piję w życiu, ale do kolega poszedłem porozmawiać, no to wypij to tego, raz, drugi nie zrezygnowałem, bo ja nie lubię alkoholu i tak dalej, i tak dalej. I znam takich ludzi, że przez alkohol się wykończyli. A ja nie chcę żadnych tabletek, żadnych nic, tylko potrzebuję pomocy, potrzebuję rozmowy. Była taka sytuacja, że ja po prostu nocami nie mogłem spać. Najgorzej to jest taka sprawa, że jeżeli człowiek jest sam, to przychodzą mu różne myśli. Przychodzi mi na przykład taka myśl, taki wewnętrzny rachunek sumienia z całego życia, wewnętrzny taki rachunek. I się okazuje, że to straciłem, tamto straciłem, mogłem wtedy tak postąpić, mogłem wtedy tak postąpić, mogłem tak. I mnie bardzo to męczy. Nie mam po prostu z kim porozmawiać. Mówię, próbowałem, nawet ksiądz był po kolędzie, no rozmawialiśmy kiedyś i tak dalej, trochę tam, bo no nie ma czasu, bo obejdzie, tak jak ksiądz chodzi po kolędzie, jak mówił ksiądz, że ksiądz chodził po kolędzie, to wie ksiądz, że nie ma czasu tak na takie rozmowy. Umawiałem się z księdzem, jak skończy się kolęda w ubiegłym roku, skończy się kolęda w lutym, to ja się z panem skontaktuję i do dzisiaj się nie kontaktuję. I teraz jest taka sprawa, że człowiek zostaje sam. I teraz na całe szczęście, że ja nie mam takich skłonności samobójczych. To, ale nieraz odczuwałem taki bezsens życia, bezsens. Nikomu nie jestem potrzebny, nikt nie chce mi pomóc, nie chce się rozmawiać. Każdy zaganiany, ksiądz zaganiany. Psycholodzy mają więcej, dużo pacjentów, na przykład to też przyjmują tak tego. A jak pójdziesz prywatnie, jak mi zaproponował prywatnie, za jedną wizytę 150 zł. Jak ja mam emeryturę małą, to co to jedna wizyta dla tego psychologa? Prosiłem nieraz księdza, żeby z nim się umówić. To nie mówię, żeby mi ze mną rozmawiał całą godzinę, ale żebym na przykład porozmawiał po tego, umówił się ze mną znowu na przykład za tydzień czy za parę dni, że będzie miał czas, żeby mi dalej poprowadzić, żebym ja mógł się otworzyć, żebym mógł to wszystko mi jakoś wyprostować. Moje życie całe przez to życie, które przeżyłem całe, raz było lepsze, raz gorsze, raz tego, ale zawsze jakieś tam wyrzuty sumienia mam, że powinienem z żoną tak postąpić, z dziećmi powinienem tak postąpić, tak dalej. Dzieci są zajęte swoimi rzeczami, od czasu do czasu zadzwonić, ja za co słychać, no dobrze, no tego nie ma, to jest taka rozmowa z rodziną.
A jak pan ma na imię?
Czesław.
Panie Czesławie, bardzo panu dziękuję, że pan zechciał zadzwonić do Radia Maryja, podzielić się również tym doświadczeniem właśnie samotności i tym obliczem bolesnym. tej rzeczywistości w naszym życiu. Bardzo serdecznie Pana pozdrawiamy. Dobrze, że Pan jest i cieszymy się i dziękujemy, że również my możemy gościć w Pana domu i ufamy, że chociażby w takiej namiastce wypełniać tą codzienność. I pozwoli Pana, że przekażemy głos naszym gościom, ksiądz Adam Kłonowski. Bardzo proszę.
Panie Czesławie, Pana słowa są dla mnie potwierdzeniem, że podejmowanie tego tematu jest ważne i potwierdza się to, o czym też mówiłem właśnie w kontekście spotkań z parafianami, bo wiele z tych spotkań rzeczywiście przypominało te spostrzeżenia, wiele osób wyrażało, które również Pan tutaj nam przedstawił. I na początek takie słowa otuchy. Panie Czesławie, nie jest Pan sam. Proszę o tym pamiętać. To chociażby ta nasza dzisiaj audycja trochę, mam nadzieję, że ona też ma taki wymiar, że możemy ze sobą pobyć. Może trochę tak zdalnie na odległość za pośrednictwem radia, ale jednak razem i gdzieś, mimo tego, że pewnie nie nawiążemy takiego dialogu, nie porozmawiamy, to jednak jakoś te słowa szczególnie kieruję do Pana, ale właśnie też do wszystkich, którzy nas słuchają. Stąd myślę, że to jest właśnie ubogacające i pomocne dla wszystkich, którzy być może zmagają się z taką sytuacją, z którą również Panu przyszło się zmagać. To doświadczenie utraty swojej małżonki z pewnością było czymś bardzo, bardzo trudnym i jest nadal. I właśnie to poszukiwanie też sposobów na to, jak sobie poradzić z tą samotnością, też pokazał Pan na swoim przykładzie, że nie jest rzeczą prostą, bo wobec tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli wobec samotności, może być wiele różnego rodzaju pokus, które mogą właśnie nas doprowadzić do tej samotności bardzo negatywnej, tej, która, też o czym ksiądz profesor wspominał, może nawet doprowadzić do takiej autodestrukcji, co zresztą widzimy. I myślę sobie tak, że kiedy Pan wspomniał o tym rachunku sumienia, który Pan czyni z takiego całego swojego życia praktycznie, kiedy mówi Pan o tym, że można byłoby inaczej, że różne rzeczy można byłoby pewnie podejść do nich z innej strony. I myślę, że to jest ważne też, żeby jakoś to nazwać, ale na tym się nie zatrzymać. To jest taka ignacjańska zasada, żeby też rachunek sumienia zaczynać od tego, co było dobre. Więc warto tego poszukiwać. Natomiast sama praktyka właśnie takiego rozeznania, myślę, że jest bardzo ważna, bo można też odkryć, co ja jeszcze mogę zrobić. I tutaj tak myślę, że najwięcej chyba radości i chyba najlepszym sposobem na poradzenie sobie z samotnością to jest szukanie też człowieka drugiego, który się zmaga z podobnym doświadczeniem. Czasami w tym byciu samotnym mogę spróbować się rozejrzeć, zobaczyć, czy gdzieś obok mnie może mój sąsiad, może ktoś znajomy, może ktoś w rodzinie potrzebuje wsparcia. To jest, dzisiaj też mówiliśmy o tym, że wiele młodych osób doświadcza osamotnienia. Czasami gdzieś inicjując rozmowę można bardzo wiele rzeczy w sobie przepracować i jednocześnie odkryć, że jest się pożytecznym. Natomiast też myślę sobie o tych Pana słowach, one naprawdę bardzo mocno mnie dotknęły i też papież Franciszek zwraca uwagę właściwie cały czas, że jest to duży problem, kiedy papież właśnie mówi o samotności ludzi starszych, wskazuje na pewno niekonsekwencje, że z jednej strony się akcentuje godność osoby ludzkiej, prawa człowieka, a z drugiej się okazuje, że te prawa nie dotyczą wszystkich i swoją uniwersalność tracą, kiedy odnoszą się do życia właśnie osób starszych czy osób potrzebujących pomocy. papież też mówi często właśnie o takim odrzucaniu osób starszych i pozostawianiu ich samych sobie. I papież Franciszek mocno to nazwał. Mówił, że to jest taka ukryta eutanazja. To jest bardzo mocne stwierdzenie, ale w pewien sposób trochę tak jest. I myślę, że to jest taka przestrzeń, w której wszyscy nawzajem powinniśmy się uwrażliwiać, więc pana słowa dla mnie są niezwykle cenne, bo gdzieś więcej osób mogło usłyszeć właśnie o tym zmaganiu się z samotnością i jestem przekonany o tym, że w podobnym stanie i podobne doświadczenia ma naprawdę wiele, wiele osób i to jest, myślę, że dla nas wszystkich dobra okazja do refleksji, dla mnie jako księdza na pewno, że no właśnie kwestia znalezienia czasu dla drugiego, chociażby, czy w takim życiu parafialnym stworzenia przestrzeni, która no będzie okazją do spotkania. Mamy uniwersytety trzeciego wieku, mamy różne instytucje, które gdzieś mogą stanowić pomoc dla osób zmagających się z samotnością, osób starszych, ale myślę, że rzeczywiście to jest taka dobra przestrzeń dla refleksji dla Kościoła, co jako Kościół tworzymy w naszych konkretnych parafiach właśnie dla takich osób samotnych i myślę, że może czasami warto gdzieś zaproponować w parafii takie spotkanie, może porozmawiać z duszpasterzem, czy może jednak by znalazł czas na to, żeby zainicjować tylko, bo ufam, że w wielu przypadkach takie spotkania mogłyby spokojnie prowadzić osoby, które już mają jakieś bardzo takie formacyjne zasoby i tutaj tak jak, nie wiem, grupy młodzieżowe często w cudzysłowie prowadzą się same, bo mają animatorów, mają tych, którzy rzeczywiście są pewnego rodzaju przewodnikami, tak myślę, że również i w tym przypadku znalezienie takiej przestrzeni wokół parafii byłoby czymś bardzo pożytecznym, dlatego no, cały szereg refleksji tak naprawdę się nasuwa i myślę, że oby nas te pana słowa, panie Czesławie, doprowadziły właśnie do przejścia właśnie ze słów do czynów i do takiej większej wrażliwości na siebie. Także bardzo panu dziękuję i jeszcze raz przypomnę to, od czego wyszedłem, że naprawdę proszę pamiętać o tym, że nie jest pan sam przede wszystkim. Pan Bóg się o pana troszczy, ale myślę, że będąc blisko niego prędzej czy później dobrzy ludzie wokół pana się znajdą.
Ksiądz Adam Kłonowski. Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ilona z Warszawy. Chciałam się podzielić kilkoma refleksjami na temat samotności. Przede wszystkim właśnie chciałam zacząć od stwierdzenia, że jestem osobą samotną i wiele przyczyn się na to złożyło. Dobrą stroną mojej samotności jest to, że doprowadziła mnie ona do pogłębionej wiary i do głębszej relacji z Panem Bogiem. I akurat to uważam za rodzaj jakiegoś błogosławieństwa. Natomiast, szczerze mówiąc, szukałam jakichś dróg wyjścia też z samotności. I na co się natknęłam? Moje spostrzeżenia są takie, że spotykam w życiu ludzi, i czasami nawet zastanawiam się, czy tutaj nie jest jakieś działanie złego ducha, którzy są po prostu totalnie zamknięci na relacje z drugim człowiekiem. I też tutaj przyczyny są bardzo złożone. Między innymi właśnie przyczyną jest to, że ludzie są przeciążeni różnymi obowiązkami. Często to wynika z jakiejś takiej zachłanności, bo się chce wiele rzeczy w życiu zdobyć i później już na satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi nie starcza ani czasu, ani sił. Tak samo na przykład ludzie młodzi obserwują takie zjawisko, że są już zmęczeni życiem. Dlaczego? Dlatego, że od małego dziecka przygotowuje się ich do życia zawodowego, muszą zaliczać basen, tenis, poznać kilka języków obcych i to rezultat jest taki, że w wieku 20 paru lat ci ludzie już mają dosyć życia i im się już kompletnie nic nie chce. Tak samo bym zwróciła uwagę na to, że ludzi cechuje swego rodzaju taki chłód emocjonalny, po prostu jakaś takie zobojętnienie, znieczulica. I powiem szczerze, że naprawdę chyba trzeba się modlić o to, żeby Pan Bóg rozpalił ludzkie serca, żeby w ogóle były zdolne do miłości. Proszę mi wierzyć, że wiele razy występowałam do różnych ludzi z taką intencją, żeby nawiązać kontakt. W ogóle czasami nie było mowy o jakiejś głębszej relacji, tylko nawet powierzchownego kontaktu nie mogłam nawiązać, bo ci ludzie tak byli zamknięci na drugiego człowieka. Ponadto z drugiej strony z kolei czasami znajdowałam się w takich sytuacjach, że po prostu między mną a drugą osobą był taki dysonans w sposobie przeżywania życia, w odbiorze świata innych ludzi, że po prostu, żeby pozostać sobą, no musiałam zrezygnować ze znajomości, żeby po prostu za cenę utrzymania tej znajomości nie udawać kogoś, kim w ogóle nie jestem. Ponadto chcę też powiedzieć, że ludzi samotnych często się postrzega jako jakichś nieudaczników, ludzi, którzy są dotknięci jakimiś defektami, których właśnie nikt nie chce. I ostatnia rzecz. Czytałam dawno temu i posiadam książkę, która jest poświęcona zjawisku samotności. Tam jest powiedziane wręcz, że samotność została uznana za wręcz chorobę cywilizacyjną XX wieku, bo jest samotnością dotkniętą wiele milionów ludzi na całym świecie. I w książce tej była opisana taka scena, którą chyba będę pamiętać do końca życia, która bardzo mną wstrząsnęła. Mianowicie stara już kobieta, która czekała, którą przed nią były ostatnie chwile życia, poprosiła pielęgniarkę o to, żeby wzięła ją w ramiona i przytuliła, dlatego że od wielu lat nie zaznała ludzkiego, przyjaznego dotyku. I ta pielęgniarka wzięła ją w ramiona i po prostu ją ukochała, okazała jej miłość. To, czego ta kobieta tak ogromnie pragnęła w życiu. I to wszystko, czym chciałam się podzielić. Ten temat budzi wielkie moje emocje. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Ilono. Pozdrawiamy panią serdecznie. Księży profesorze, prosimy.
No ja tu wejdę w ten taki emocjonalno-uczuciowy stan, o którym mówił Adam. Zresztą dziękuję mu za tę wypowiedź dla pana Czesława, bo sobie tu robiłem takie notatki, słuchając pani Ilony, i one pokrywają się z tymi odpowiedziami, które sformułował ksiądz Adam. Widać, że tutaj pani słowa są potrzebne w tej audycji jako osoby, która daje świadectwo. Ja tutaj w jednym z artykułów, przygotowując się, wyczytałem, że samotność, która nie wynika z wyboru, czyli nie jest powołaniem, sprawia kłopot teologom i księżom. No akurat temu poświęcony był ten artykuł, ale to mnie tak bardzo zatrzymało na dłuższą refleksję. Dlatego, że jeśli człowiek ma zadaną wbrew swojej woli i bez swojej zgody samotność, to pozostaje mu właściwie sięgnąć do tych najgłębszych pokładów, jakie w człowieku są. I ja w audycji już na koniec tej telewizyjno-radiowej powiedziałem, że samotności nie da się wyleczyć jedzeniem, spaniem, odpoczynkiem, pracą. Ona potrzebuje miłości. I okazuje się, że w samotności słowo miłość nabiera tego znaczenia, którego człowiek nie zna, będąc w relacjach. My zazwyczaj przyzwyczajamy się do tego, żeby miłość dawać. I ja powiem tak, że społeczeństwo, Kościół istnieje tylko dlatego, że ludzie naprawdę rozdają miłość. Tak jak potrafią. I tutaj trzeba powiedzieć, że każdy człowiek, myślę, że na tym podstawowym poziomie miłością się dzieli, bo to jest niemożliwe, żeby się nie dzielił. To jakaś grupa może być osób całkowicie chorych, z defektem, ale w normalnym życiu człowieka dzielenie się miłością jest czymś absolutnie normalnym. Natomiast człowiek nie zauważa, że inni go obdarowują miłością. I wydaje się, i tak bym tutaj to też ujął, że człowiek chciałby proporcjonalnie do tego, co daje, otrzymywać. Natomiast samotność pokazuje, że trzeba zadowalać się okruchami miłości. I ten piękny przykład, który pani podała, tego uścisku pielęgniarki dla chorej, samotnej kobiety, to jest właśnie taka okruszyna miłości, której w innych sytuacjach, gdyby to była osoba żyjąca w normalnych relacjach, doznawałaby nie jeden raz, tylko że to byłoby wpisane jako taki towarzyszący miłości gest. Natomiast w samotności każdy rodzaj miłości tej, która jest nam ofiarowana, powinna być traktowana jak największy skarb, jak okruszyna chleba, którą zostawiam dla siebie, pielęgnuję, bo ona może mi uratować życie, bym powiedział. To jest trochę taki obraz tego życia obozowego, kiedy więźniowie z tych bardzo skromnych racji, które otrzymywali żywnościowych, czy to był chleb, czy jakieś tam inne pożywienie, wydzielali jeszcze troszeczkę, żeby zostawić na chwilę, w której naprawdę mogą być głodni, a przecież oni już zawsze byli głodni. Ja myślę, że tego trzeba by się uczyć, że ja nie dostanę tyle miłości, ile dawałem innym. Ale jeśli spróbuję docenić ten każdy gest miłości, którą otrzymuję, to w moim życiu zaczną się dziać naprawdę wielkie cuda. To, co pani powiedziała, wzrost wiary, to jest właśnie efekt tej okruszyny miłości, która zaowocowała, jakaś rodząca się w człowieku nadzieja, jakieś rodzące się tęsknoty. Ale jednocześnie, no i to też towarzyszy człowiekowi, który twórczo przeżywa swoją samotność, odczuwa niesamowity ból z powodu zamknięcia innych, którzy mają wszystko, żeby cieszyć się życiem i relacjami, a z tego nie korzystają, tylko zamykają się w tym więzieniu, a często wskakują w tę studnię samotności. Ja panią doskonale rozumiem ten ból i również to, co pani nazwała taką negatywną oceną ludzi samotnych przez tych, którzy nie doświadczyli tak naprawdę samotności. Ja myślę, że to bardziej jest lęk niż próba napiętnowania czy etykietowania ludzi samotnych. To jest raczej lęk przed tym, żeby samemu się tą samotnością nie zarazić, że tak powiem. Ludzie, którzy żyją w takim pędzie, o którym pani mówiła, oni się po prostu boją, że samotnością można się zarazić i przejdzie ona w stan chroniczny. Ale takie świadectwo jak pani, myślę, że wielu tutaj naszym dzisiejszym słuchaczom, którzy może nie włączą się czynnie, da taki pokarm do własnych przemyśleń.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, serdecznie dziękujemy. Na zegarach 22:34 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Samotność w Kościele i w demokracji to temat, który podejmujemy. Odbierzmy zatem kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Monika. Witam prowadzącego księdza oraz gości w studio oraz wszystkich słuchaczy. Bardzo wsłuchałam się w mądre słowa księdza profesora. Jednak chciałabym przedstawić też trochę do mojego życia. Ja jestem, mam rodzinę, mam trójkę dzieci, także teoretycznie nie jestem samotna, ale też kilkanaście lat już choruję na Parkinsona i wiem, że choroba, która dotyka człowieka, tak jakby odizolowuje sąsiedztwo znajomych od tego chorego, przed tym właśnie lękiem, przed chorobą. Miałam takie doświadczenia również z teściową, która miała udar i jako taką przez te lata, które żyła po udarze, a było to 15 lat, nikt sąsiedztwa nie odwiedził nas. Także rodzina najbliższa została. mi Bóg dał poprzez moją chorobę błogosławieństwo, bym tak to nazwała, bo nauczyłam się zwrócić od choroby. Choroba otwarła mnie na nowe horyzonty, na nowe moje możliwości. Dlatego też postanowiłam być wolontariuszką. Zaczynałam od ludzi bezdomnych, dzięki którym nauczyłam się słuchać człowieka. I teraz jestem, kilku seniorów mam pod sobą, takich odwiedzam, stale dzwonimy, rozmawiamy, a właściwie słucham. Także nawiązując do wierzeń pana Czesława, bardzo chętnie udzielę kontaktu telefonicznego z nadzieją, że pan Czesław może się odezwie do mnie i będzie chciał porozmawiać. I taki apel dla wszystkich młodych wolontariuszy, żeby to oni otwarli się na seniorów. Kilka lat temu byłam na konferencji takiej międzynarodowej w Warszawie, gdzie były prezentowane idee Smart Wieś. I pewne państwo prezentowało swoją taką ideę, że jest taki smart bus, senior bus, który codziennie rano jeździ po seniorach, rozwozi kawę i poświęca godzinę, pół godziny w zależności od potrzeb, na rozmowę z takimi starszymi osobami samotnymi. Dlatego bardzo tutaj mój apel dla wolontariuszy, a być może starszych, bądź młodszych, podjęcie być może takie inicjatywy u nas w kraju, w naszym rejonie, w waszej okolicy, bo naprawdę samotność doskwiera nie tylko starszym, ale i młodym, również opuszczonym, ale ten pęd życia, tutaj się nie zgodzę z księdzem profesorem, pęd życia nie ma kontaktu człowieka, który żyje w pędzie życia z powodu lęku. Człowiek, który żyje w pędzie życia, on nie myśli o tym, żeby w ogóle nie zatrzymuje się, nie rozmyśla nad osobami samotnymi. Tego uważam, że ten lęk nawet jemu nie towarzyszy w tym momencie. A po prostu jesteśmy w takim świecie, w którym wszystko się zatrzymało. Cały świat tonął w miejscu. Jedyne, co nas otacza, to tylko cisza. Dziękuję.
Dziękujemy również pani Moniko. Serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę, ksiądz Adam Kłonowski.
Pani Moniko, dziękuję za to świadectwo. Tak trzeba nazwać wprost pani słowa. Mówiliśmy o tym, że dzisiaj skupialiśmy się na tej samotności w kontekście tym negatywnym, a pani jest dobrym przykładem, że samotność można wykorzystać do czegoś dobrego i mimo, że pani zmaga się z chorobą, to podjęła pani w sobie ten wysiłek takiej natury, no właściwie psychicznej, duchowej, fizycznej, żeby zrobić coś więcej i cieszy mnie to niesamowicie, że rzeczywiście da się po prostu zrobić tak wielką rzecz. Oczywiście ona wymaga w pewien sposób przekroczenia siebie, ale to jest ta zdolność, w którą Pan Bóg wyposażył właśnie człowieka. Tą zdolność do transcendencji, do tego, że człowiek, kiedy dochodzi do granic swoich możliwości, okazuje się, że za tymi granicami jest jeszcze przestrzeń do działania, że jest jeszcze możliwość uczynienia czegoś dobrego. I to jest dar, który niesamowicie wyróżnia człowieka na tle innych stworzeń, bo rzeczywiście mając w sobie tak wielki potencjał, jesteśmy w stanie pokonać nawet największe te życiowe trudności, czyniąc z tego, co trudne, coś pięknego, coś dobrego. Dlatego ten wolontariat, który pani podejmuje, to naprawdę jest wielkie świadectwo. I też przyłączam się w sumie do tego apelu do młodych osób. Ja, mając właśnie doświadczenie parafii jako wikariusz wcześniej, kiedy pracowałem we Włocławku, odwiedzając osoby chore, starsze, widziałem, jak często właśnie rzeczywiście w ich życiu działo się to, o czym pani wspomniała, o tym, że choroba naprawdę potrafi odizolować od społeczeństwa, i to jest trochę też taka właśnie ta odpowiedź na to, o co ojciec prosił, żeby gdzieś między wierszami ten wątek zmagania się z tym doświadczeniem samotności tej nieuchronnej, tej związanej z chorobą chociażby podjąć. I rzeczywiście no, Pani jest też jakimś takim potwierdzeniem, Pani i Pani bliscy, że to nie jest coś abstrakcyjnego, coś o czym się tylko mówi, tylko rzeczywiście no, z takim trudnym doświadczeniem naprawdę zmaga się wiele osób. I wracając do tego mojego doświadczenia odwiedzin chorych, też no, wielokrotnie dosłownie byłem postawiony w takiej sytuacji, żeby pomyśleć o wolontariacie, o tym, żeby w jakiś sposób może po prostu odwiedzić te osoby samotne, bo okazuje się, że naprawdę niewiele trzeba, prawda? I to też jakby pani nam tutaj zobrazowała pięknie, że dosłownie czasami wystarczy kubek kawy czy herbaty, przy którym można pobyć wspólnie, albo ten przykład wcześniejszy, o przytuleniu, podaniu ręki, o jakimś takim dobrym słowie. To jest bardzo duża inspiracja. Pani słowa i Pani świadectwo i no myślę, że dla nas wszystkich, bo to jest taki rodzaj wolontariatu może uprawiać w pewien sposób każdy. Naprawdę niezależnie od wieku i niezależnie od jego możliwości, bo okazuje się, że często jesteśmy bardzo bogaci w różnego rodzaju zasoby, które są wystarczające do tego, żeby stać się dla kogoś pomocą. I tutaj nie liczy się wiek, nie liczy się nasz status społeczny, nie liczy się to, co mamy, ale liczy się nasze zaangażowanie i nasza chęć no właśnie okazywania tej miłości, o której też dzisiaj mówimy, kiedy przejawia się właśnie ten wątek właśnie osamotnienia, samotności i to stwierdzenie, że lekarstwem na to doświadczenie jest przede wszystkim miłość. Miłość, która ma różne wymiary i która no przede wszystkim właśnie nie tyle wiąże się z tym, co nazwiemy uczuciem, chociaż ten element uczuciowy w miłości jest niesamowicie ważny i istotny, ale miłość to jest decyzja. Ja się chcę decydować na to, by drugiego kochać, chociaż nie zawsze muszą towarzyszyć temu pozytywne uczucia i emocje. I myślę, że w kontekście właśnie osób chorych często może być podobnie, że ktoś może doświadczać jakiegoś negatywnego uczucia, chociażby smutku, że takiej przykrości, że ktoś się musi z czymś zmagać. Może nie umie człowiek sobie poradzić z tym, nie wie jak się zachować, ale właśnie decyzja o tym, że ja takiego człowieka chcę pokochać, to już jest bardzo dużo, bo od takiej decyzji już tylko krok do tego, żeby przejść do działania. Właśnie często prostego, często zwykłego zapytania swojego sąsiada, swojego najbliższego być może w domu, co u ciebie, porozmawiajmy, napijmy się razem kawy, może czegoś potrzebujesz. To już jest wielki dar i wielki znak i wielkie działanie, także oby nas te Pani słowa, Pani Moniko, wszystkich motywowały do właśnie takiego spojrzenia na to, jak innym właśnie być może w tej samotności ulżyć.
Ksiądz Adam Kunowski, serdecznie dziękujemy. 22:44 na zegarach, czas rozmów niedokończonych, samotność w Kościele i w demokracji. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Mówi Mieczysław z Polski Centralnej. Ja chciałem podziękować, audycja jest bardzo potrzebna, a temat no niezwykle trudny i taki nurtujący nas wszystkich. Ja może takim krótkim swoim przeżyciem się podzielę. Otóż kiedy w latach 90. przebywałem z taką dłuższą wizytą w jednym z krajów skandynawskich, to tam szokujące dla mnie było, że na pogrzebach osób zmarłych był najczęściej tylko pracownik firmy pogrzebowej i jakiś pastor bądź też jakiś pracownik z urzędu opieki socjalnej. I no, pytałem tych ludzi, dlaczego tak się dzieje, więc oni powiedzieli, że ta alienacja jednostki w społeczeństwie u nich zaczęła postępować już, powiedzmy, wiele lat wcześniej. No i doprowadziło to do tego, że społeczeństwo w zasadzie stało się takim społeczeństwem jednoosobowych singli. No i wydaje mi się, że dzisiaj ten problem dotarł do nas. Ta taka, powiedzmy, pewna socjotechniczna reżyseria, tak, społeczeństwa. No i on się będzie poszerzał. I tutaj no, należałoby podjąć jakieś kroki zaradcze, bo inaczej no to pewnie czeka nas też jakiś taki rozpad i tragedie z tym związane. Ale myśmy mieli piękne wzorce jeszcze w latach 80., mianowicie były nimi rodziny wielopokoleniowe, które razem żyjąc, razem się wspierając, pomagając, no znakomicie wypełniały i zastępowały te ośrodki pomocy społecznej, i zastępowały żłobki, i zastępowały w chorobie, i ratowały, i zaopiekowywały się swoimi członkami. Później nagle zaczęto rozczłonkowywać, rozdzielać te rodziny wielopokoleniowe. Najczęściej no to młodzi szli do jakichś tam bloków, tak, starzy zostawali w tych, powiedzmy, dużych mieszkaniach, często w starych kamienicach. No, dzisiaj ci młodzi też już są starszymi ludźmi, też zostali sami w tych blokowiskach, no bo dzieci znowu wyjechały za granicę bądź wyprowadziły się gdzie indziej. No i zjawisko będzie się pogłębiać, dopóki nie przywrócimy jakby tego fundamentu, tak, fundamentu państwa, tych zdrowych relacji, czyli właśnie tych, nie będziemy promowali tych rodzin wielopokoleniowych, tak jak one istnieją na południu Europy, czy w krajach muzułmańskich, czy w krajach azjatyckich. Tam to jest normą, że żyją w jednym mieszkaniu, czy w jednym domu, dziadkowie, rodzice, dzieci, jeszcze jacyś wujkowie, ciocie. I to powoduje niezwykłą dynamikę tych społeczeństw, a przy tym no, wyręcza państwo tak w wielu tych sprawach, które w Europie państwo musiało na siebie przejąć, a bardzo często czyni to niezdarnie i nie mając do tego narzędzi. Także no, tym chciałem się podzielić. Bardzo uprzejmie dziękuję i przechodzę na odbiór z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem również dziękujemy, Panie Mieczysławie. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, prosimy.
Tak, wsłuchiwałem się w te słowa. No, ten przykład z krajów skandynawskich jest skrajny rzeczywiście. Porównując nasze społeczeństwa, moglibyśmy być zszokowani, w jakim kierunku może pójść zmiana społeczna, jeśli braknie fundamentów, jakie dawało rozwojowi społecznemu i cywilizacyjnemu chrześcijaństwo. Rzeczywiście Pan tu dotknął problemu, który ja, przeglądając literaturę, znalazłem określenie, że to jest przeklęta samotność. Można by to powiedzieć jeszcze tak bardziej po polsku. Przekleństwo samotności. I aż dziw bierze, że te społeczeństwa właściwie dobrowolnie wzięły na siebie skutki tego przekleństwa samotności. Bo co prawda są to społeczeństwa bardzo szybko się bogacące, jak zresztą wszystkie kraje w cudzysłowie północy, mające dobre podstawy rozwoju gospodarczego. Są to kraje zabezpieczone w różnego rodzaju formy opieki społecznej, ale są to społeczeństwa wychowane na takiej tolerancji wobec zadawania krzywdy i to takiej ukrytej innym osobom. I ta przeklęta samotność to jest samotność, w której pojawia się też pewnego rodzaju tolerancja w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Ale to ona sprawia, że człowiekowi przestaje zależeć na drugim człowieku i jego dobru. Więcej, nawet wtedy mu nie zależy, kiedy ten drugi człowiek to jest najbliższa osoba, czyli moje dziecko albo mój rodzic. I wydawałoby się, że kiedy dziecko przychodzi na świat, no to rodzice witają to z radością jako dar. Otóż okazuje się, że w tych społeczeństwach dziecko nie jest darem i nie jest otoczone miłością rodzicielską, bo od samego początku oddaje się je pod opiekę żłobków, później przedszkola, później szkoły. I one, te dzieci nie doświadczają i nie są socjalizowane miłością, która rodzi się w tych najbliższych relacjach tajemnicy, w jakiej rodzi się związek małżeński i na jakiej opierają się rodziny duże, wielodzietne i rodziny wielopokoleniowe. No, my mamy to szczęście, że w naszym społeczeństwie te wartości narodowe bardzo ściśle powiązane są z wartościami katolickimi. I dlatego ja mam jakąś nadzieję, że polskie społeczeństwo dzięki tej wielkiej pracy włożonej przez Kościół w Polsce, przez polskich duszpasterzy, bardzo ofiarnej służby, my powoli będziemy dostrzegać, że to nasze społeczeństwo ma szansę w tym zamęcie, jaki się stworzył w świecie, przetrwać z tymi wartościami, które, no użyję tego określenia, wpisały się w gen naszego społeczeństwa. Czyli u nas dalej to społeczeństwo buduje się na miłości, która pochodzi od Boga. Nawet gdy takiej nie określamy, ale to, co nazwaliśmy solidarnością w polskiej rzeczywistości, w tych początkach wychodzenia z totalitaryzmu, to papież, posługując się słowami Biblii, najkrócej określił. To jest ja i ty. I to jest wtedy, kiedy podejmuje brzemię drugiego człowieka i traktuje jako swoje. Natomiast to, co się stało w Europie, i tutaj chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tam miłość przetrwała, tylko że ona jest podawana taką kroplówką w postaci pewnych namiastek miłości. I społeczeństwo tą kroplówką jest odżywiane i ono funkcjonuje, bo do tej kroplówki co się dodaje? No właśnie to, że każdy, kto chce, ma pracę. Kto chce, jest zaopiekowany społeczną opieką. Kto chce, może się uczyć. Kto chce, może żyć sam. Kto ma dzieci, nie musi się nimi zajmować, bo pomyśli o tym państwo. I ta kroplówka w różnej postaci dociera do człowieka indywidualnego i on traci ten instynkt wrażliwości, o czym mówiliśmy w programie telewizyjnym, na to, Boże Ty, namiastka miłości nigdy nie będzie miłością. Więc jeśli można by coś tu powiedzieć, tak podsumowując, to Trzeba powiedzieć, że społeczeństwo, które nie buduje na miłości Bożej i nie traktuje tej miłości jako daru, no może się stać społeczeństwem egoistów. Jaka czeka przyszłość takie społeczeństwa? Myślę, że w najgorszych przewidywaniach są to społeczeństwa, które wywołają wojnę, która po prostu ich sama zniszczy.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Nauk Pomocniczych UKSW oraz ksiądz Adam Kłonowski, doktorant UKSW, duszpasterz parafii pod wyzwaniem świętego Jakuba Apostoła w Warszawie Tarchominie, naszymi gośćmi. A temat, który podejmujemy w rozmowach niedokończonych, samotność w Kościele i w demokracji, już za kilka chwil powracamy, by kontynuować. Tymczasem nie całkiem samotny utwór w wykonaniu zespołu Nazaret na zegarach 22:55. Na zegarach zbliża się godzina 23. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych na temat samotności. Dziś rozmawiamy w Kościele i w demokracji. Naszymi gośćmi przypomnę ksiądz profesor Jan Przybułowski oraz ksiądz Adam Kłonowski. A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magdalena z Warszawy. Ja mam 56 lat i jestem kobietą niezamężną, ale nie jestem samotną kobietą, w tym sensie, że w tej chwili się absolutnie nie czuję samotna. Nigdy nie byłam zamężna. Natomiast chcę tylko sięgnąć do takich... na początek chciałam bardzo podziękować księżom i również panu Czesławowi, pani Ilonie, pani Monice za wypowiedzi, bo one były bardzo wszechstronne i po prostu też naświetlają ten temat samotności, który jest mi bardzo bliski. I też dziękuję za powiedzenie o tym, że jest powołanie do samotności, ale ja myślę o samotności dla innych ludzi, dla Kościoła i dla rodziny, która też jest małym kościołem, bo ja teraz zaczynam, ja się też pytam Pana Boga cały czas, czy moim powołaniem jest samotność, ale zaczynam tak to odbierać, że ja mam ofiarowywać swoje życie właśnie dla Kościoła, dla innych ludzi. I robię to w tej chwili w ten sposób, że ja w ogóle opiekuję się od młodości, opiekuję się poszczególnymi członkami rodziny. Mieszkając na studiach plastycznych, skończyłam studia plastyczne, konserwacje, dzieł sztuki, opiekowałam się babcią, z którą mieszkałam. Myślę, że robiłam to dość nieudolnie wtedy jeszcze. Potem zamieszkałam z rodzicami, pomagałam rodzicom, w dużej mierze coraz bardziej się nimi opiekując, a po śmierci mamy 5 lat temu opiekuję się moim już mocno schorowanym tatą, sama mając też orzeczenie niepełnosprawności i rentę i mając też spore problemy zdrowotne, ale chodzi mi o to, że po prostu to jest bardzo taki złożone zjawisko, można powiedzieć, w moim życiu, bo coraz bardziej dożywam do tego, że akceptacja tej sytuacji, bo zrezygnowałam w pewnym momencie z pracy zawodowej, to znaczy tak się to poskładało, że mam to orzeczenie i rentę. Nie pracuję zawodowo od prawie już 10 lat. Pracowałam, natomiast teraz już nie pracuję, opiekuję się tatą. Natomiast jestem we wspólnocie neokotuchonalnej i teraz coraz bardziej odczuwam to, że zaczynam jakby budować relacje z Bogiem, pogłębiając to po prostu przez bycie we wspólnocie, która mnie po prostu jakby tak mobilizuje do różnych działań związanych z wiarą, związanych z byciem dla innych właśnie we wspólnocie. Natomiast też pogłębianiem przez własne słuchanie konferencji, bardzo odkrywam teraz internet, słuchanie przez internet różnych konferencji, na przykład księdza Kostrzewy, modlę się różańcem z księdzem Teodorem Sawielewiczem i również czytam, na przykład ostatnio odkryłam piękną lekturę, kupiłam ją w sklepiku parafialnym tutaj u nas na Saskiej Kępie, z Pesalwi, o nadziei chrześcijańskiej papieża Benedykta XVI i zaczęłam ją czytać i po prostu to jest coś niesamowitego, że ta nadzieja istnieje, prawda, bo się coraz bardziej posuwam w latach, na coraz więcej tych dolegliwości, też lęk się pojawia, z czego, jaka będzie ta emerytura, prawda, malutka, natomiast ta nadzieja chrześcijańska, która jest coraz bardziej w moim sercu, czasami są załamania, to nie ukrywam, że są momenty słabości i załamania, ale wtedy jest spowiedź, wtedy mam możliwość rozmowy. I jeszcze też odkrywam w ostatnich dniach i przez te telefony również, które były dzisiaj, że mogę to swoje powołanie po prostu ofiarowywać, to znaczy spełniać w modlitwie za innych, na przykład właśnie za seniorów, bo są seniorzy, na przykład przy znajomi mojego taty, prawda, czy we wspólnocie, ja się modlę za wspólnotę, modlę się też za Kościół, modlę się za papieża Franciszka, o zdrowie, o Ducha Świętego zdrowie fizyczne, też dla niego siły do tej posługi niesamowicie trudnej w tych czasach zwłaszcza. I że mogę po prostu w sercu mieć, tak jakby być w sercu Kościoła w tym sensie przez modlitwę, bo się modlę brewiarzem i modlę się różańcem, więc mogę się po prostu ofiarowywać tą modlitwę po prostu w różnych intencjach. Też ostatnio zaczęłam się modlić za samotnych seniorów, bo też słyszę różne sytuacje bardzo ciężkie i trudne. Też moi znajomi, niektórzy są już w moim wieku, czy młodsi, są w domach opieki, w DPS-ach i modlić się za nich i ofiarować chociaż troszeczkę czasu swojego, prawda? Tak jak pani Monika chyba powiedziała, że czy pani Ilona, chyba pani Monika, o tym, że można ten czas ofiarowywać innym, że nie być takim
pani
zamkniętym. Po prostu
Magdaleno, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale zważywszy na właśnie ten czas, który nam niesamowicie szybko upływa, a z drugiej strony też liczby telefonów, czy zwracam się z taką prośbą, czy mogę przekazać głos już?
Tak, oczywiście. Przepraszam, że ja czasami nie umiem się tak skrócić. Także bardzo przepraszam.
To my dziękujemy za również te wątki, bardzo praktyczne wątki, które pani podjęła. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, księże Adamie.
Pani Magdaleno, serdeczne dzięki za ten telefon, za pani przemyślenia i cieszę się, że gdzieś odnalazła pani w sobie te motywacje właśnie do modlitwy właśnie za tych samotnych. To jest bardzo konkretny wymiar służby, ta modlitwa. I to, o czym pani powiedziała, szalenie mi się spodobało. O tym, że ta samotność jako powołanie może być samotnością dla innych ludzi. I kiedy o tych słowach myślałem, przyszedł mi do głowy przykład Mojżesza, który udawał się do namiotu spotkania, który gdzieś rzeczywiście w samotności rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. I tak czynili też inni, którzy chcieli jakoś ze swoim przyjacielem, z Bogiem, pewne rzeczy po prostu przegadać ze względu na innych. I to jest niesamowite właśnie, że odkrycie w sobie takiego rodzaju powołania, który może wiązać się z tym, że ja moją samotność mogę wykorzystać dla pożytku innych, to jest rzecz niesamowita. I tutaj też pani, odnosząc się do swoich najbliższych, mówiąc o tym, w jaki sposób pani podejmowała się opieki, że te początki były trudne, że gdzieś tam było dużo braków, w tym jakiejś takiej ludzkiej słabości, ale jednak pani to robiła. I to wielki szacunek dla pani i myślę, że to jest też tak, co się wiąże z tym, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy, że generalnie czasami dosłownie chodzi o to, żeby próbować, żeby podejmować akcję, działanie, żeby nawet jeżeli to będzie zupełnie nieudolne, jeżeli to będzie rzecz zupełnie mała, ale jednak będzie tym krokiem do przełamania się, to już będzie właśnie wielka rzecz, która no będzie prowadzić do tego, że inni nie będą czuć się samotni i również my będziemy odkrywać wartość tego, że samotność może być czymś pożytecznym. Także życzę właśnie tego, żeby pani w tej modlitwie za samotnych nie ustawała.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie gości w studio i wszystkich słuchających. Chciałam poruszyć troszeczkę właściwie drugi człon.
A my również serdecznie witamy, a jesteśmy ciekawi kogo?
Przepraszam bardzo, Dorota, obecnie z Niemiec, gdzie jestem opiekunką osób starszych i mogłabym też dużo mówić na ten temat o samotności, szczególnie samotności przechodzenia na drugą stronę, co przez tyle lat pracy było mi dane przeprowadzać właśnie ludzi na drugą stronę i jak to jest ważne, żeby oni nie byli w tym momencie sami. Ale chciałam poruszyć temat, który może chyba jeszcze nie był poruszany. Co prawda nie słuchałam całej audycji, tylko tak częściowo, bo jestem też częściowo w pracy. Temat samotności w demokracji. Na pewno zastanawialiście się Państwo też wszyscy, będąc nawet w rodzinach, czy przy stole świątecznym, czy jakimkolwiek obiedzie, jak często jesteśmy podzieleni, ale dlaczego jesteśmy podzieleni i poprzez to potem samotni, poprzez różne poglądy polityczne, prawda? I może nie będę rozwijała zbytnio tego tematu, tylko chciałam to zaznaczyć, może ktoś bardziej wyedukowany ode mnie w tej dziedzinie zabierze głos. Natomiast ja czym jestem ostatnio zachwycona? Jestem zachwycona takim pomysłem profesora Matyi, który występował też w telewizji Trwam kilkukrotnie. Tak, to jest niemal idealistyczny system bezpartyjny, znaczy partie są, jest prezydent, premier, partie są, ale nie mają głosów decydujących, prawda? Bo ja boleję nad tym, jak przyjeżdżam do kraju, jak jesteśmy strasznie podzieleni, jak te partie po prostu dzielą nas w rodzinach i po prostu ludzie się zamykają, załamują. Tu jest wiele wątków, się pojawia, może ja w tej chwili przerwę już, bo troszeczkę emocjonalnie podchodzę do tego tematu, także oddam głos innym i Państwu w studio może ten temat Państwu rozwiną. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Doroto, dziękujemy również za podjęcie tego tematu samotności w demokracji. Księże profesorze, serdecznie prosimy.
Tak, to ciekawy telefon, tym bardziej, że osoby, która towarzyszy osobom starszym, ale też odchodzącym, bo śmierć jest procesem, w którym człowiek rzeczywiście odkrywa ten stan adamowej samotności, kiedy jest tylko on i Bóg. I nic nie jest w stanie, nawet najbliższa osoba z ludzi, zastąpić mu tego głodu bycia z Bogiem. Ale najpierw może o tym społeczeństwie, które wyrzeka się budowania na fundamencie prawa Bożego swojego życia społecznego. Otóż to się przekłada na taki styl życia hedonistyczny i konsumpcjonistyczny, czyli z jednej strony członkowie takiego społeczeństwa robią wszystko, żeby być ludźmi szczęśliwymi na swój sposób, ludzki sposób, a z drugiej strony korzystają ze wszystkiego, co jest w zasięgu ich możliwości, czyli to nie jest życie, w którym jest miejsce na uczenie się ofiarności, dzielenia się. To jest społeczeństwo po prostu egoistów. To niekoniecznie musimy brać w tym najgorszym i bardzo negatywnym znaczeniu, ale spróbujmy ocenić taką wypowiedź człowieka, który no, sam niestety nieszczęśliwie zakończył swój pierwszy związek małżeński. I mówi do swoich przyjaciół, mówi tak, zawsze i tak mam więcej kobiet niż potrzebuję. Do tej pory miałem jedną, teraz mam ile chcę. Jak jedną stracę, nigdy nie jest to poważna strata, bo już na to miejsce mam kilka innych. Przytaczam tę odpowiedź, żebyśmy zobaczyli, w jakiej mentalności wychowywani są ludzie właśnie żyjący hedonistycznie i nastawieni na konsumpcję. Niestety tym pragnieniom hedonistyczno-konsumpcjonistycznym podlegają te nawet najbardziej wrażliwe pokłady naszej osobowości. Człowiek po prostu nie potrafi już żyć bez spełniania swoich nawet takich bardzo wydumanych potrzeb. Jest w stanie tutaj dużo poświęcić, żeby te potrzeby swoje spełniać. Natomiast nieszczęście takiego człowieka polega na tym, że kiedy przychodzi moment tej prawdziwej samotności, która mogłaby być błogosławieństwem, bo tak wygląda odchodzenie człowieka, który swoje życie zbudował na wierze w Boga, to jest moment radości przejścia do domu Ojca, czyli spotkania z kimś, do kogo on tęsknił, to chwila, która mogłaby być błogosławieństwem, staje się tym prawdziwym przekleństwem, czyli następuje odwrócenie procesu. Człowiek, który nie znieczula siebie w tej samotności życia, poświęcania się innych, życia w ofiarowaniu swojego czasu innym, przeżywa z tego powodu jakieś bóle, to w chwili śmierci przeżywa radość pójścia na spotkanie z Bogiem. Człowiek, który żyje w tym takim amoku tego codziennego szczęścia, które sobie zapewnia, wydaje się, że to szczęście jest pełne, kiedy przychodzi moment śmierci, jest to wtedy przeklęta samotność, bo człowiek zostaje po prostu sam i boi się przejść przez bramę, bo nikt może na niego nie czeka. Może to wyglądać tak szablonowo, jak ja to opowiadam, ale gdybyśmy tę miarę przyłożyli w różnym stopniu do naszego życia, do życia innych, zobaczymy, że Bóg jest po prostu dla nas tym wyzwaniem, na które trzeba odpowiadać w całym swoim życiu, ponosząc różnego rodzaju ofiary, również łącznie z tym, że człowiek nieraz doświadcza tego głodu Boga, bo Bóg nie staje zawsze wtedy, kiedy Go potrzebujemy w taki sposób, jak my byśmy chcieli, ale my wiemy, że On przy nas jest. Jeśli zobaczymy to piękno błogosławionej samotności, to być może nas to ustrzeże przed przekleństwem samotności tutaj w naszej codzienności.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, serdecznie dziękujemy. 17 minut po godzinie 23 trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No jakoś tak Pan Bóg pokierował, że te słowa, które ostatnio ojciec wypowiedział, bardzo dotykają mojej osoby. Mianowicie ja mam 73 lata skończone. Mam bardzo dużego, niebezpiecznego, nieresekcyjnego raka wątroby, bardzo ogromnego. I tak po ludzku to wydawałoby się, że to rzeczywiście jest wielka tragedia. Natomiast ja chciałam powiedzieć o radości w samotności, że ja uważam, że to, co mnie spotyka, jest ogromnym darem od Pana Boga, ponieważ ja w jakimś sensie spełniam rolę żertwy, swoje cierpienie łączę z męką Pana Jezusa na krzyżu, chociaż jest tak trudne, tak ciężkie, za ogólnie biorąc grzechy świata. Mówię w ten sposób: Panie, oddaję Tobie tą moją niesamowitą słabość po to, że Ty zawsze wiesz, że to, co dajesz, to dajesz najlepszego, co możesz dać człowiekowi. Jeżeli jestem na końcu swojej wędrówki tutaj, to oddaję to za grzeszników i nie może to być skaleczony paluszek, to musi być bardzo ciężkie i trudne dla mnie cierpienie. I chciałam skończyć tą być może audycję i to, tę swoją wypowiedź tym, że czuję się naprawdę bardzo wyróżniona, że ja, taka marna istota ziemska, mogę przyczyniać się w jakimś sensie do zbawienia ludzi. Nie wiem których i nie wiem jakich. Mówię, Panie, oddaję to Tobie. I to chciałam z radością przekazać, dziękując za tę piękną audycję i telewizyjną, i teraz. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, a jak Pani ma na imię?
Joanna.
Bóg zapłać, Pani Joanno. Pozdrawiamy.
Dziękuję, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, bardzo proszę, ksiądz Adam Kłonowski.
Pani Joanno, po pierwszych Pani słowach już wiedziałem, że słucham człowieka napełnionego entuzjazmem i radością. I później Pani powiedziała o swojej chorobie, o takim trudnym doświadczeniu. I jednocześnie powiedziała o tym, że w samotności można doświadczać radości. Niesamowita rzecz. Myślę, że dla wielu słuchających Pani słów i tego, w jaki sposób Pani o tym mówi, to może być szok i niedowierzanie, że tak można. I wiele osób, z którymi dziś miałem okazję w życiu się spotkać, właśnie cierpiących ze względu na samotność, czy właśnie na chorobę, miał z tym bardzo duży problem, żeby gdzieś to cierpienie ofiarować i żeby w tym wszystkim dostrzec to, że można to wykorzystać jako coś, co ja mogę dać, ofiarować za drugiego. I oczywiście wyobrażam sobie, jak bardzo to jest trudne, jak bardzo to jest wymagające i myślę, że tutaj też warto być świadomym, że takie podejście do choroby, czy do samotności, czy do właśnie trudnego stanu, to jest też rodzaj łaski od Pana Boga, że w taki sposób On daje nam siłę do tego, żeby pewne rzeczy przetrwać. Dlatego tutaj warto też, myślę, dostrzegać współpracę z Panem Bogiem w takiej rzeczywistości. Właśnie w rzeczywistości tego, co trudne. Też bardzo dziękuję za za to, że Pani podzieliła się słowami modlitwy, którą Pani tak naprawdę wypowiada, ofiarując to swoje cierpienie za innych, za grzeszników. To jest rzecz niesamowicie ważna, że gdzieś w wielu osobach jest ta intuicja właśnie, że grzesznicy potrzebują naszej modlitwy i kiedy tę modlitwę możemy właśnie bardzo połączyć z cierpiącym Chrystusem, to myślę, że ona może przynosić ogromne owoce. I też bardzo ważną rzecz Pani powiedziała, mianowicie to, że nie wie Pani, za kogo Pani, że komu może Pani wysłużyć zbawienie czy nawrócenie. I to też jest dla nas, myślę, wielka wartość, że ja nawet nie muszę poznać tej osoby. Pan Bóg wie, gdzie tę ofiarę może wykorzystać najlepiej, jak to tylko możliwe. Bo tak jak Pani powiedziała, wszystko, co Pan Bóg nam daje, ma czemuś służyć. Dlatego dziękuję za te słowa i życzę, żeby Pani nigdy nie ustała w tej radości, bo no, radość i miłość to jest to, co trzeba mnożyć, a mnoży się to dzieląc.
Dziękujemy. 23 minuty po 23. A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony z Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam tylko poruszyć taką bardzo ważną kwestię, która mnie boli. Otóż dzieci i młodzież, która każde dziecko ma na jakimś portalu społecznościowym, po prostu no, jakieś konto. No i jest dużo depresji, samotności. No i te młode młodzi ludzie często są skłonni do samobójstwa. No i prosiłabym, ja chciałam pozdrowić księdza prowadzącego i księdza oczywiście gościa naszego pięknego, który poruszył taki wspaniały temat, oraz wszystkich, którzy brali udział w tym programie i tych pięknych słuchaczy naszych z Radio Maryja. No i proszę was o wrażliwość, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Mówi się o starszych ludziach, którzy też dla nich, prawda, schodzą i trzeba im oczywiście dużo czasu poświęcać, ale myślę, że bardzo dużo jest w tej chwili nastolatków w jakichś tam domach społecznych albo w izbach psychiatrycznych. Nie ma kto im pomóc. Proszę o modlitwę, szczególnie za dzieci i młodzież, bo nie są wysłuchiwane przez rodziców, są samotne. Tyle chciałam powiedzieć i serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.
A pozdrawia?
Teresa, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy Pani Tereso. Księże profesorze, serdecznie prosimy o słowo odniesienia się do telefonu Pani Teresy oraz również o podsumowanie czasu naszego spotkania.
No rzeczywiście tak krótko, ale dziękuję za ten głos. My naprawdę w tych audycjach z tego cyklu Kościół i Demokracja staramy się do młodego pokolenia nawiązywać. Bardzo dziękuję, że ksiądz Adam się zgodził, bo państwo macie tutaj młodego człowieka, który wchodzi w świat, wcale nie jest oszczędzany ani w duszpasterstwie, ani w nauce. Bardzo dużo różnych podejmuje inicjatyw i dziękuję za ten przyjazd też tu dzisiaj i wybór tego tematu. I rzeczywiście powinniśmy sobie najpierw uświadomić, że jakakolwiek samotność, która nie jest z wyboru i nie jest powołaniem, ma taką cechę, że ona wypycha człowieka z życia społecznego. I rodzice, myślę, że zatroskani w wychowaniu o kondycję swoich dzieci, wiedzą, że nie można ich pozostawić w świecie wirtualnym, bo to, co oni tam przeżywają, być może odpowiada im potrzebom i oni tam się spełniają w tym świecie, ale to ich wypycha z tych relacji, w jakich rodzice chcieliby ich uczyć prawdziwej miłości, tej miłości, którą uczymy się i dawać, ale też i przyjmować. Takiej miłości, która potrafi cieszyć się tym, co ofiaruje innym, ale też tym, co jest w stanie przyjąć. I chwała wszystkim rodzicom, którzy uczą swojego syna, swoją córkę takiej właśnie miłości i chronią przed egoizmem i przed wszystkimi postaciami egoizmu, a samotność to w pewnym sensie jest egoizm. I tak podsumowując już, to powinniśmy sobie uświadomić, że jedynym lekarstwem, i myślę, że tutaj przewijało się to we wszystkich telefonach, jedynym lekarstwem na samotność jest miłość. A ponieważ to tylko Bóg potrafi dać miłość, bo jest jej źródłem i sam jest miłością, to róbmy wszystko, żeby Bóg miał swoje miejsce w naszym życiu, w rodzinach, a także w życiu społecznym. I myślę, że to nas, nasze społeczeństwo polskie, najbardziej optymistycznie ustawia do tych wszystkich zmian, jakie zachodzą w świecie.
Serdecznie dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Księże Adamie.
Tak, to jest, zmierza ku końcowi to nasze spotkanie. Cieszę się bardzo. Bardzo dziękuję za te wszystkie telefony, które no, dla mnie miały bardzo taki duży pierwiastek świadectwa i bardzo dziękuję księdzu profesorowi za zaufanie, bo kiedy ten temat zaproponowałem, bałem się, czy rzeczywiście tutaj ksiądz profesor nie okrzyczy mnie, a tutaj jednak podjęliśmy taki temat wspólnie i cieszę się bardzo, bo myślę, że on jest ważny i na koniec może zostawię tylko taki cytat z papieża Franciszka, który właśnie w tych mediach społecznościowych napisał na Twitterze w 2020 roku: z samotności wychodzi się nie zamykając się w sobie, ale wzywając Pana, ponieważ On słucha wołania tego, kto czuje się sam. Także w każdej sytuacji, kiedy będziemy czuć się samotni czy osamotnieni, warto o tych słowach pamiętać i wdrażać je w życie, czyli zwracać się do Pana Boga, a na pewno to ukojenie prędzej czy później przyjdzie.
Bóg zapłać. Ksiądz Adam Kłonowski, doktor NUKSW, duszpasterz parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Warszawie Tarchominie.
Dziękujemy zapłać. Bardzo.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy serdecznie.
Życzymy dobrej nocy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Dobrych powrotów.
Bóg zapłać. Przyda się.
I czekamy na kolejne. W Kościele i w demokracji.
Tu ksiądz Adam coś wymyśli.
Dobre pomysły, gratulujemy. Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za zasłuchanie oraz za współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania, które chcielibyśmy podsumować tymi słowy. Jezu, uchroń nas od samotności, która ma w sobie coś z grzechu, coś z odmowy miłości, coś z ukrytej pychy i obrażonej dumy, coś z egoizmu. Jest to samotność, która wyobcowuje nas z otoczenia, która w nas wmawia, że nie jesteśmy już nikomu potrzebni, którą gorzko przeżywając zamykamy się w sobie i odgradzamy od świata. Natomiast niech jak najwięcej pragniemy samotności, w której możemy się spotkać z Tobą. Oderwij nas od trosk, interesów, od rzeczy i osób, które nam Ciebie zasłaniają. Pragniemy takiej samotności, w której moglibyśmy być tylko z Tobą, gościem najdroższym, najmilszym i najdostojniejszym. Za taką samotnością tęsknię. O taką modlę się dla wszystkich, młodych i starych, bo ona pozwala nam się czuć sobą. Ona wlewa we wnętrze naszej duszy spokój, radość i szczęście. Amen. Bóg zapłać.